Witam Państwa w kolejnym odcinku Debaty Akademickiej. Ja się nazywam Krystyna Świdzińska, jestem z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie. Państwa i moim gościem jest dzisiaj pani dr Marcelina Zanieska, która jest kierownikiem pracowni dokumentacyjnej w Instytucie Północnym imienia Wojciecha Kaczyńskiego w Olsztynie. Jesteśmy jeszcze w takim sezonie wakacyjnym, gdzie dużo się właśnie nagrywa, dużo się robi zdjęć i dzisiaj też porozmawiamy właśnie o czymś takim, tylko że w kontekście właśnie nagrywania wspomnień. I może tak na samym początku, tak jak wspomniałam, pani doktor jest kierownikiem tej pracowni dokumentacyjnej. I czym zajmuje się ta pracownia?
Witam Państwa serdecznie. Zacznę może od tego, że pracownia rozpoczęła swoją działalność w styczniu bieżącego roku i została formalnie wyodrębniona w strukturze Instytutu Północnego. Jednak tak naprawdę w rzeczywistości jej powołanie było taką konsekwencją działań, które prowadzone były przez Instytut już od dłuższego czasu. Stało się to więc w bardzo naturalny sposób. Po prostu badając i popularyzując historię Warmii i Mazur, nie można pominąć tak ważnego obszaru, jakim jest historia społeczna. A wracając do pani pytania, w ramach pracowni zajmujemy się gromadzeniem relacji świadków historii z naszego regionu oraz wszelkich materiałów związanych z ich życiem, czyli fotografii, dokumentów osobistych i tym podobnych. Następnie wszystko to, co uda nam się pozyskać od naszych rozmówców, zamieszczamy w bazie internetowej, tak zwanym cyfrowym archiwum pamięci. Robimy to po to, by mogli z tych zasobów korzystać zarówno badacze, jak i wszystkie zainteresowane osoby. A więc tak w dużym uproszczeniu mogę powiedzieć, że moja praca kręci się wokół historii mówionej.
No i właśnie, czym jest ta historia mówiona, gdyby pani doktor nam mogła przybliżyć te pojęcie?
Całkiem podświadomie każdy z nas zapewne wie lub przynajmniej się domyśla, czym jest historia mówiona. Kojarzy się z pewnością z tym, że ktoś po prostu opowiada o tym, co było. Takie rozumienie jest słuszne, ale wymaga pewnego doprecyzowania, bo historia mówiona jest jednak czymś bardziej złożonym. Ja się odwołam do definicji zaproponowanej przez znawcę tematu Piotra Filipkowskiego i według niego historia mówiona rozumiana jest jako nagrywanie, archiwizowanie i analizowanie wywiadów z uczestnikami i świadkami przeszłych wydarzeń. Tak to podkreślam, bo w praktyce faktycznie te wszystkie wymienione komponenty są bardzo, bardzo ważne i już na etapie planowania naszej rozmowy musimy się zastanowić właśnie nad tym, w jakiej formie można będzie zarejestrować to nagranie i to, co jest bardzo istotne, to po prostu co później z tym nagraniem planujemy zrobić. Pozwolę sobie jeszcze zrobić taką dygresję, bo odchodząc od tej definicji, którą zaprezentowałam, to dla mnie osobiście bardzo ważnym aspektem, który do mnie właśnie przemawia, jest takie stwierdzenie zawarte też w podręczniku dla archiwistów społecznych, który został wydany przez Centrum Archiwistyki Społecznej, że istotną cechą historii mówionej jest to, że w swoim pierwotnym założeniu ona oddaje głos właśnie tym osobom, które nie zostawiają po sobie innego rodzaju świadectwa. I ten właśnie ludzki wymiar historii jest dla mnie czymś, czego ja najbardziej szukam w tej mojej pracy.
A jeżeli chodzi o te początki historii mówionej w Polsce i na świecie, czy to jest nowa dziedzina, czy ona już tak jest od dłuższego czasu?
Teraz jest taki duży boom, taka modna się zrobiła ta historia mówiona, co oczywiście bardzo cieszy. Natomiast sam rozwój historii mówionej jako metody jest bardzo złożony, więc pozwolę sobie do tego nie nawiązywać, a tylko przedstawię taką genezę króciutką, którą można również znaleźć w elementarzu historii mówionej, wydanym przez Narodowe Centrum Kultury. I tam właśnie można znaleźć informację, że oczywiście korzenie historii mówionej sięgają bardzo, bardzo głęboko, no bo słowo tak naprawdę od samego początku było opowiadane, zapamiętywane i przekazywane. No i trudno się z tym stwierdzeniem oczywiście nie zgodzić. Jednak tak naprawdę dopiero w XX wieku nauki społeczne zwróciły uwagę na znaczenie życia tak zwanych zwykłych ludzi. I tutaj jako przykład może służyć praca Williama Thomasa i Floriana Zanieckiego, Chłop Polski w Europie i Ameryce, która powstała w 1918 roku i faktycznie ona w całości jest oparta wyłącznie na listach i autobiografiach chłopów. Takim ciekawym aspektem są Stany Zjednoczone, gdyż tam na popularności zyskał trend, by spisywać historię, ale sławnych Amerykanów. Jednak ostatecznie takim impulsem również tam do rozwoju historii mówionej nie były te historie tak zwanych VIP-ów, lecz skupiono się na dokumentowaniu tragedii II wojny światowej, a dokładniej na zbieraniu opowieści uczestników, ofiar i świadków. Istotnym elementem był rozwój techniczny, który nastąpił w latach 50., bo wówczas pojawiła się możliwość masowego korzystania z magnetofonów. No i wtedy to wiadomo, że wszystko stało się łatwiejsze, bo można było już te relacje nie spisywać, jak to wcześniej robiono, a po prostu nagrywać. No i zakłada się, że tak naprawdę lata 60. XX wieku to właśnie jest taki wysyp nagrywania historii zwykłych ludzi i też trochę taka zmiana, bo badacze nie tylko koncentrowali się na elementach biografii, ale też na takich dodatkowych dodatkowych obszarach, jak życie codzienne, emocje, nawet język, którym te relacje są wypowiadane. No i jeszcze taka króciutka wzmianka o tym, że jeśli chodzi o prekursorów historii mówionych w Polsce, na pewno trzeba wymienić Archiwum Wschodnie, które zostało zainicjowane przez Podziemną Kartę. I pierwsze nagrania pochodzą już z 1987 roku. Archiwum Wschodnie prowadziło wówczas akcję nagrywania wspomnień mieszkańców dawnych Kresów Wschodnich i obywateli polskich represjonowanych przez sowieckie władze. I takie trochę już nowsza historia, bo w latach 2000 do działań, które prowadziła Karta, dołączył się Dom Spotkań z Historią z Warszawy i dzięki tej współpracy powstała ogromna baza, tak zwane Archiwum Historii Mówionej, gdzie zgromadzone są relacje świadków historii XX wieku. Ta baza oczywiście działa do dnia dzisiejszego i to są naprawdę ogromne, ogromne zbiory nagrań.
A w związku z tym, że no, jak wiemy, ta historia Polski jest no, niezwykle bogata w wydarzenia, gdyby pani doktor mogła wskazać, jakie były najważniejsze inicjatywy właśnie z tego zakresu podejmowane w Polsce?
Tak, tak jak pani wspomina, działań jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc mogłybyśmy o tym rozmawiać pewnie kilka godzin, więc pozwolę sobie nawiązać faktycznie do takich kluczowych, głównych działań prowadzonych w Polsce. No na pewno trzeba wymienić to, co robi Ośrodek Karta, bo oni podejmują mnóstwo projektów różnego rodzaju, więc ja bardzo zachęcam państwa, żeby zajrzeć na stronę internetową ośrodka. Oni prowadzą badania i nagrywają świadków zarówno na terenie Polski, jak i oczywiście poza. Są to bardzo duże projekty. Należy z pewnością też wymienić Archiwum Historii Mówionej, które jest prowadzone od 2014 roku przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Są to oczywiście specyficzne relacje, bo one dotyczą wspomnień żołnierzy Armii Krajowej, uczestników Powstania Warszawskiego. Więc to jest jakby wybrana grupa, ale tych wspomnień też jest bardzo dużo i one są bardzo ciekawe. Taką interesującą i długoletnią już też inicjatywą jest program Historia Mówiona, realizowany w ośrodku Brama Grodzka Teatr NN. I on również dotyczy wybranej grupy, a dokładniej Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych. No i oczywiście jednym z liderów takich działań podejmowanych na tym polu jest Ośrodek Pamięci Przeszłość z Wrocławia, który zajmuje się nie tylko gromadzeniem relacji, ale to co ważne, wydaje też od 2011 roku czasopismo naukowe, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, więc tam również można po prostu zapoznać się z różnymi relacjami już opracowanymi naukowo, z przypisami i z takim komentarzem. Ten ośrodek również organizuje różne konferencje i warsztaty, no i nie ukrywam, że z tym ośrodkiem bardzo blisko współpracuje nasz instytut. Razem wspólnie w ramach sieci ziem zachodnich i północnych realizujemy też z innymi ośrodkami bardzo ciekawy taki projekt Ocalone Dziedzictwa Regionalnej Izby Pamięci, no ale to już jest opowieść na kolejny wywiad, więc tutaj pozwolę sobie zakończyć ten wątek. I jest jeszcze coś, o czym chciałam wspomnieć, czyli Centrum Archiwistyki Społecznej, bo oni nie do końca zajmują się zbieraniem relacji, natomiast jest to instytucja kultury, która została powołana po to, by wspierać osoby, które właśnie chcą gromadzić relacje, które chcą gromadzić zbiory społeczne, które chcą założyć archiwa społeczne, które właśnie tym się głównie też zajmują. I Centrum Archiwistyki Społecznej naprawdę no, spełnia tą rolę świetnie, bo to jest też masa organizowanych przez nich szkoleń, warsztatów, różnych takich akcji letnich, więc każdy, kto jest zainteresowany właśnie tym obszarem działalności, no to taką pomoc może od nich otrzymać.
A jeżeli chodzi tutaj o nasz rejon Warmii i Mazur, kto zajmuje się nagrywaniem historii właśnie w naszym regionie i co jeszcze oprócz relacji jest gromadzone?
W regionie też się dzieje dużo, więc pozwolę sobie tylko takie najważniejsze rzeczy wspomnieć. Na pewno takim, powiedzmy, że początkiem, a może jednym po prostu z większych projektów, które były realizowane, był projekt realizowany przez Muzeum Warmii i Mazur. To był projekt Polacy z Kresów Wschodnich i powstała wówczas taka baza właśnie, w której były zgromadzone relacje osób przesiedlonych, które obecnie są mieszkańcami Warmii i Mazur i po części są one jeszcze dostępne na stronie projektu, więc również zachęcam do spojrzenia, natomiast nie wszystkie one są dostępne online, więc prawdopodobnie dostęp może być również w bibliotece na przykład Muzeum Warmii i Mazur. No i oczywiście czymś, co takim dużym echem też się odbiło w naszym regionie, to projekt Archiwum Historii Warmii i Mazur, realizowany w latach 2019-2021 przez Fundację Mazury Media przy współudziale Archiwum Państwowego w Olsztynie. Projekt ten składał się z dwóch elementów. Po pierwsze, tam pozyskano nagrania zgromadzone przez inne instytucje, ale też oczywiście nagrano nowe i obecnie w bazie, która powstała, znajduje się około 450 nagrań. Oczywiście nie są to tylko nagrania, ale również są to skany dokumentów, fotografie. Baza ta działa, jest dostępna na stronie projektowej, także zachęcam do zapoznania się również właśnie z Archiwum Historii Warmii i Mazur, bo są tam bardzo ciekawe materiały. No oczywiście nadmienię to, że zbieraniem relacji zajmują się różne różne instytucje, obecnie często po prostu biblioteki miejskie, szkoły, regionalne izby pamięci również właśnie takie relacje zbierają i to są bardzo cenne inicjatywy. Natomiast też ważne jest to, że jest ta strona też naukowa, badawcza tej historii mówionej, więc wspomnę tylko, że na naszym tu Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie funkcjonuje pracownia badań nad historią mówioną i dydaktyką historii, której kierownikiem jest pani prodziekan do spraw studenckich, profesor Izabela Lewandowska.
Teraz bym się chciała tak jeszcze troszeczkę odnieść do tej pracowni dokumentacyjnej. Ona jest kontynuacją działań prowadzonych wcześniej przez Ośrodek Badań Naukowych. I czym charakteryzuje się ta jej działalność?
Tak, dokładnie. Ośrodek Badań Naukowych, czyli poprzednik Instytutu Północnego, gromadził już relacje i wspomnienia dotyczące naszych terenów tak naprawdę od początku swojej działalności, czyli lat 60. XX wieku. Przy czym oczywiście nie chodziło o nagrania historii mówionej tak, jak my obecnie je rozumiemy. Natomiast w naszych zbiorach, w zbiorach Instytutu, można odnaleźć różne relacje, tak naprawdę pochodzące z lat 47-99. I dodatkowo, tak jak inne ośrodki wówczas w Polsce, również Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie ogłaszał konkursy na pamiętniki. To była może troszeczkę inna forma zbierania relacji, bo oczywiście to relacje pisemne, natomiast jest to bardzo cenne źródło wiedzy. I w ramach właśnie tych konkursów zgromadzono pamiętniki między innymi robotników przymusowych, autochtonów, zesłańców suberyjskich, czy też osadników napływowych. Przez ten okres funkcjonowania ośrodka również sami mieszkańcy przynosili często po prostu do zbiorów specjalnych, do biblioteki, jakieś swoje pamiątki rodzinne, właśnie wspomnienia swoich bliskich, swoje wspomnienia, więc no, nasze zbiory są dosyć bogate, jeśli chodzi o takie materiały. Współczesna działalność pracowni, więc jest takiego pewnego rodzaju kontynuacją tego, co było wcześniej. Oczywiście już w innej formie, no bo wiadomo, że musimy też nadążać za rozwojem techniki i badań, więc tak naprawdę też zmieniło się to, że my obecnie duży nacisk kładziemy na digitalizację i to, żeby te zbiory były udostępniane innym.
A właśnie, jeszcze tak dopytam, a czy na przykład każdy może się zapoznać z Państwa zbiorami? Nie wiem, na przykład studenci, którzy potrzebują materiałów do pracy, czy może jacyś pasjonaci historii? Czy to trzeba spełnić jakieś określone wymagania?
Nie, oczywiście zapraszamy serdecznie, mamy zbiory specjalne, mamy bibliotekę, oczywiście jest też mail, telefon, można się wcześniej skontaktować, no bo jeśli są jakieś specjalne potrzeby, to może wcześniej po prostu warto zgłosić taką potrzebę, żeby nasi pracownicy mieli możliwość skompletować czy poszukać tak danych dokumentów. No część oczywiście też materiałów jest na mikrofilmach, więc warto to przyjść i wtedy wszystko się już ustali.
Pani doktor, dlaczego jest tak ważne gromadzenie tych relacji?
Zacznę o takiej oczywistej oczywistości, a więc no przede wszystkim dlatego, że świadkowie odchodzą i pozostaje coraz mniej osób, które no, pamiętają, tak, takie ważne wydarzenia, jakim była na przykład II wojna światowa albo te czasy właśnie odbudowy. Pamiętają po prostu to, jak tu wtedy było. No i też często wśród nas żyją osoby, które faktycznie w znaczny sposób przyczyniły się do tego, że ten teren, na którym teraz żyjemy, jest taki, a nie inny, a my po prostu nawet nic o tym nie wiemy, bo najczęściej takie osoby właśnie są bardzo, bardzo skromne. A dzięki nagraniom możemy, jak to się mówi ładnie, zachować od zapomnienia. I to jest jakby taką też naszą misją, tak? Może to brzmi tak właśnie trochę infantylnie, ale przecież nawet często my sami poszukujemy swoich korzeni, swoich historii rodzinnych, no już po czasie, tak? Kiedy często właśnie tych członków naszych rodzin nie ma i już po prostu nie mamy też takiej możliwości. I oczywiście wtedy żałujemy. Nie wiem, czy pani na przykład zna historię swojej rodziny? Czy udało się pani ją poznać?
Powiem tak, znam trochę, ale z wiekiem jakby żałuję, że nie poznałam bardziej, a jakby już nie mam możliwości wrócenia do tego.
No właśnie, dokładnie. U mnie jest tak samo, więc ja zbieram historię innych osób, natomiast historia mojej rodziny nadal jest nieodkryta, więc tak to czasami bywa. Natomiast w szerszym kontekście chodzi oczywiście też o historię danej miejscowości, danego obszaru, no bo tą historię tworzyli i tworzą i przechowują właśnie ludzie. Dlatego tak ważne jest, żeby z nimi rozmawiać. I nagrania stanowią też ważną formę, jeśli chodzi o dotarcie do młodego pokolenia. Nie chodzi mi absolutnie o to, żeby zrezygnować z książek, tylko po prostu, żeby dać młodym kolejne źródło, z którego mogą po prostu korzystać i poznawać historię. I tak naprawdę te relacje i to, co gromadzimy, jest świetną bazą do tego, żeby podejmować kolejne inne inicjatywy. Można organizować właśnie spotkania z takimi świadkami, różne wystawy, na których się pokazuje zgromadzone materiały. Tak samo warsztaty i gry terenowe w oparciu o różne relacje i wspomnienia. Takie wspomnienia służą też jako scenariusze prawie że gotowe do filmów bądź wystąpień teatralnych. Także naprawdę to jest bogate źródło, z którego można czerpać.
A czy pani rozmówcy chętnie dzielą się wspomnieniami, czy jednak natrafia pani na taki opór?
Powiem tak, to jest jedna z trudności, które faktycznie napotykamy, bo często, gdy się zwracam do ludzi, no to słyszę, a nie, wie pani, moje życie było takie zwykłe, tak? Ja nie mam o czym opowiedzieć. I to, co właśnie jest najśmieszniejsze, to właśnie relacje tych osób są zawsze najciekawsze, bo się okazuje, że mają o czym opowiadać i te historie są bardzo ciekawe i często mówią o rzeczach, o których nikt wcześniej na przykład nie powiedział. Więc tak, takie nawiązanie kontaktu pierwszego jest bardzo ważne. I ja oczywiście te osoby rozumiem, no bo jednak przychodzi obca osoba, chce się dowiedzieć czegoś, ale cieszy mnie to, że ludzie są bardzo otwarci. Naprawdę. Za każdym razem te rozmowy są bardzo osobiste i oczywiście ja się spotykam z niektórymi osobami po kilka razy, no bo to właśnie chodzi też o zbudowanie pewnej atmosfery, albo ktoś dzwoni do mnie i mówi, o, mimo że rozmawialiśmy na przykład 6 godzin, tak, to dostaję telefon, że a wie pan, jeszcze o tym nie powiedziałem, czy o tym to mu chciałam opowiedzieć, więc no to jest takie budujące, że chyba ludzie mają też właśnie taką potrzebę i czują, że ta rozmowa jest też ważna dla nich. Ja też mam takie wrażenie, że to, że my nagrywamy te historie, jest ważne dla tych osób, dla ich rodzin, dla społeczności, w której mieszkają, więc to jest takie właśnie budujące i motywujące.
Co jest właśnie takiego szczególnego w tej historii Warmii i Mazur, że warto nagrywać te relacje?
Oczywiście, teren Warmii i Mazur jest specyficzny ze względu na to, że są to tak zwane ziemie odzyskane, czyli tereny, które po zakończeniu II wojny światowej zostały włączone z powrotem do Polski i tu była mozaika kultur, mozaika właśnie różnych osób, które z różnych stron, tak, tu trafiły, no bo zostały przesiedlone ze wschodu, przyjechały z różnych stron przedwojennej Polski, oczywiście i z Ukrainy, i też z Białorusi. Pozostali też oczywiście rdzenni mieszkańcy tych ziem, a więc i Niemcy, i Mazurzy, i Warmiacy. Także jakby relacje i wspomnienia tych grup osób są bardzo różne, bo one jakby z różnych bardzo perspektyw patrzą, bo otrzymały różne wychowanie, wywodzą się właśnie z różnych kultów, zupełnie różnych światów, więc mamy wiele wątków, które warto zbadać, bo inaczej inne wspomnienia, innych jakby obszarów dotyczących mają na przykład właśnie ci ludzie, którzy tu przyjechali, no bo oni na przykład mówią o podróży, tak? O miejscu, w którym wcześniej mieszkali, o tym, jaka była ich perspektywa, czy myśleli na przykład o tym, że tu już zostaną. A inną perspektywę mają ludzie, którzy tu byli, którzy przeżyli na przykład najazd wojsk rosyjskich, tak? No i jak oczywiście też, no, toczące się tu walki, więc są też ludzie, którzy zostali wywiezieni na Syberię i potem tu wrócili, więc jakby naprawdę tych wątków, które można i warto tutaj badać, jest bardzo, bardzo dużo.
Takie pytanie mi się nasuwa, jeżeli chodzi o samą pracę tutaj, pani doktor. Co jest takim czynnikiem, który jakby napędza panią doktor do dalszego działania, do poszukiwania tych osób? A co stanowi właśnie takie, no, troszkę utrudnienie, że tak powiem, w codziennej pracy?
Tak jak już wspominałam, to oczywiście tym, co mnie napędza, to są sami ludzie. Każde spotkanie to jest taka duża dawka pozytywnej energii i takiej właśnie wiary w to, że warto i że trzeba. Bo moi rozmówcy dzielą się właśnie swoimi naprawdę dosyć takimi osobistymi przemyśleniami, relacjami. I to jest też oczywiście trudne, bo podczas rozmów pojawiają się emocje. I mimo, że mówimy o czymś, co wydarzyło się bardzo, bardzo dawno, to te emocje w tych ludziach nadal są bardzo żywe. Zwłaszcza jak mówią o jakichś traumatycznych swoich przeżyciach. I osobiście jest trudno być takim profesjonalnym badaczem, czyli że skupiam się tylko na faktach, na tym, co ta osoba mówi, a nie na emocjach i na tym, co ona czuje, więc no to jest trudne, tak, żeby jakoś okazać wsparcie tej osobie, ale w ten sposób, by nie wybić jej też z opowieści. I ogólnie metoda, którą się posługujemy, a więc ten wywiad biograficzny, czy wywiad narracyjno-biograficzny, najczęściej stosowany w historii mówionej, to on wymaga przestrzegania pewnych reguł, więc faktycznie pozwolenia na to, żeby to nasz rozmówca opowiadał, a my powinniśmy w tej pierwszej przynajmniej części i powstrzymać się od wszelkich komentarzy, od potakiwania, od wtrąceń. I na początku dla mnie to było bardzo trudne. Jestem przyzwyczajona do tego, że jak z kimś rozmawiam, no to oczywiście ta rozmowa jest właśnie taka bardzo dwustronna i ja często też właśnie czy coś wtrącam od siebie, czy jakoś komentuję. No tutaj faktycznie no, trzeba zachować ten profesjonalizm i starać się jakby faktycznie potakiwać, ale nie za pomocą takiego aha, tak, oczywiście, bo to oczywiście też wybija. No i potem też dla osoby, która odsłuchuje, myślę, że to nie byłoby ciekawe, żeby słyszał ciągle jakieś tam wtrącenia z tła, a mimo wszystko zachęcić tak bardziej werbalnie tą osobę, żeby dalej po prostu tą swoją narrację dysertację prowadziła. No i taką rzeczą, która też jest trudna, ale może już bardziej na etapie interpretacji, czy tam analizy, to jest to, że ludzie często opowiadają o czymś z perspektywy, że to widzieli lub to przeżyli, a tak naprawdę nie do końca na przykład w tym uczestniczyli, tylko ich wiedza jest w oparciu o to, co przeczytali. Więc to też później trzeba wyłapać, tak, na ile naprawdę to są wspomnienia danej osoby i ona to faktycznie właśnie przeżyła, a na ile jednak opowiada o czymś, o czym gdzieś no, przeczytała, na przykład czy dowiedziała się z innych źródeł. No ale tak właśnie już, żeby nie było pesymistycznie, to oczywiście czuję sens swojej pracy, tego co robię i bardzo się cieszę, że działalność pracowni dokumentacyjnej nie jest związana z żadnym projektem, tylko jest działalnością ciągłą w ramach właśnie Instytutu, ponieważ zdarza się, że te projekty, które są robione, no właśnie jako projekt, jako pewne zadania w wyznaczonym harmonogramie, no to one wraz z zakończeniem projektu po prostu są zamykane, tak? Kończą no, swoją egzystencję. No a jednak jak coś się zaczyna i nawiązuje się właśnie kontakty i tworzy się jakąś bazę, no to dobrze mieć takie poczucie, że po prostu można to robić bez ograniczeń czasowych.
A jakie prace są obecnie prowadzone przez pracownię i jakie państwo macie plany na najbliższą przyszłość?
Obecnie takim największym projektem, który realizujemy w ramach właśnie Historii Mówionej, jest projekt, który realizujemy wspólnie z Towarzystwem Naukowym imienia Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. On się nazywa Wojna zmieniła wszystko i dotyczy zbierania relacji osób, które brały udział w walkach II wojny światowej. Mówimy więc o kombatantach, no i to są oczywiście osoby już w bardzo podeszłym wieku. Natomiast wiemy, że należy też jeszcze powrócić do tych tematów i spróbować jeszcze takich bardzo już wiekowych właśnie naszych mieszkańców poprosić o podzielenie się takimi relacjami. W ramach tego projektu zostaną nagrane właśnie relacje tych osób, jak i pewnie już porą zimową zorganizujemy takie spotkanie podsumowujące, na którym pokażemy fragmenty tych nagrań. Może uda nam się również zaprosić część jeszcze tych osób, które nagrywamy, jeśli będą mogły do nas przyjechać do Instytutu. Więc to jeszcze w tym roku. Natomiast już z myślą o przyszłym roku i o tym, że właśnie w 2025 roku przypada 80. rocznica zakończenia II wojny światowej, przymierzamy się do takiego też dużego projektu, żeby gromadzić relacje osób urodzonych w 1945 roku. Zależy nam po prostu na pokazaniu właśnie tego, jak to życie się kształtowało od nowa po zakończeniu wojny. Dlatego serdecznie wszystkich zapraszam państwa, jeśli w gronie państwa, znajomych, rodziny są osoby urodzone w 1945 roku w naszym regionie. Serdecznie zapraszam do kontaktu.
Jeszcze nawiązując do słów pani doktora, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy ma w swoich rodzinach na przykład dziadków albo jakichś innych krewnych, którzy mogą się podzielić z państwem jakąś taką no, ciekawą historią, to czy można takie osoby zgłosić do państwa?
Tak, oczywiście. Każda historia jest ciekawa i każda zasługuje na to, by wybrzmieć. Dlatego serdecznie zapraszam do kontaktu zarówno poprzez sekretariat naszego instytutu, pozwolę sobie podać numer, to jest 89 527 66 18 lub bezpośrednio ze mną pod numerem 506 500 604. Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej Instytutu Północnego www.ip.olsztyn.pl. Tam znajdą państwo zarówno kontakty do nas, jak i informacje o tym, co robimy. No i oczywiście zaproszenie na wszystkie nasze wydarzenia, których jest bardzo dużo, więc myślę, że każdy z państwa znajdzie coś ciekawego dla siebie z naszej oferty. No i zawsze zapraszamy w gościnne progi Domu Polskiego.
Dziękuję pani doktor. Gościem debaty akademickiej była pani doktor Marcelina Zanieska, kierownik pracowni dokumentacyjnej w Instytucie Północnym imienia Wojciecha Kętrzyńskiego, a program prowadziła dr Krystyna Świdzińska z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie.
Dziękuję.